Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziewiętnastego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy drugą część wywiadu z biskupem Markiem Jędraszewskim o spotkaniu europejskich duszpasterzy akademickich. Natomiast niemiecki teolog Winfried Lipscher wprowadzi nas w ekumeniczny kontekst papieskiej podróży do ojczyzny. A na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Obecność chrześcijan należy do bogatej tradycji Indii. Przyczynili się oni na wiele sposobów do dobra całego indyjskiego społeczeństwa. Wiara w Chrystusa, któremu dają świadectwo, motywuje ich do bezinteresownej miłości. Kościół, głosząc wiarę, troszczy się o wszystkich ludzi w każdym aspekcie ich życia duchowego i materialnego. Jest on wielkim znakiem nadziei dla przyszłości Indii, powiedział papież do kolejnej grupy tamtejszych biskupów przybyłych z wizytą ad limina apostolorum.
Benedykt XVI podkreślił szczególną miłość Kościoła do ubogich. Wzorem Chrystusa przyjmuje on tych, którzy chcą słuchać boskiego orędzia pokoju i zbawienia, wszystkich bez wyjątku, z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Dlatego księża, zakonnicy i katechiści winni zawsze uwzględniać różne sytuacje językowe, kulturowe i ekonomiczne tych, którym posługują.
Kiedy kościoły lokalne zapewniają właściwą formację tym, którzy autentycznie motywowani miłością Boga i bliźniego pragną zostać chrześcijanami, wierne są nakazowi Chrystusa, by nauczać wszystkie narody. Trzeba jednak uwzględnić wyzwania związane z misyjną naturą Kościoła. Musicie być zawsze gotowi szerzyć Królestwo Boże śladem Chrystusa, który sam spotykał się z niezrozumieniem, pogardą, fałszywymi oskarżeniami i który cierpiał za prawdę. Nie dajcie się zastraszyć, gdy takie doświadczenia występują w posłudze waszej czy waszych księży i zakonników. Nasza wiara w prawdziwość Chrystusowego zmartwychwstania daje nam ufność i odwagę, by stawić czoło wszystkiemu, co może nas spotkać, i budować dalej Królestwo Boże, zawsze z pomocą łaski sakramentów i przez modlitewne rozważanie Pisma. Bóg przyjmuje każdego bez różnicy do jedności ze sobą przez Kościół.
Papież nawiązał też do 25-lecia pierwszej podróży apostolskiej swojego poprzednika do Indii i jego autentycznego świadectwa dialogu z wyznawcami innych religii. Błogosławiony Jan Paweł II stwierdził wówczas, że przedmiotem międzyreligijnej współpracy musi stawać się coraz bardziej urzeczywistnianie wszystkich praw człowieka, łącznie z podstawowym prawem do publicznego wyznawania swej wiary.
Na prywatnej audiencji w Castel Gandolfo Benedykt XVI przyjął dwóch włoskich astronautów, Roberto Vittoriego i Paolo Nespoliego. Należeli oni do załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, z którą papież miał okazję rozmawiać 21 maja dzięki łączom telekomunikacyjnym. Obecnie była okazja do spotkania osobistego.
Włoskim astronautom, którzy w ten sposób po powrocie z kosmosu rozpoczęli specjalne tournée po kraju, towarzyszyli przedstawiciele agencji kosmicznych, włoskiej i europejskiej. Na audiencję przyniesiono ten sam papieski medal z wizerunkiem stworzenia człowieka z Kaplicy Sykstyńskiej, który astronauci mieli ze sobą na orbicie okołoziemskiej. Ojcu Świętemu ofiarowano ponadto Atlas Wszechświata, a także obraz przedstawiający Międzynarodową Stację Kosmiczną krążącą 400 km nad Ziemią.
Kościół Wielkiej Brytanii dziękował wczoraj za ubiegłoroczną wizytę Benedykta XVI w tym kraju. Na odbywającą się w londyńskiej katedrze westminsterskiej Eucharystię przesłanie w imieniu papieża wystosował sekretarz stanu. Kardynał Tarcisio Bertone zachęcił wspólnotę katolicką w Zjednoczonym Królestwie, by uroczystości rocznicowe stały się okazją do ponownego przyjęcia wezwania pozostawionego przez papieża do dawania radosnego świadectwa prawdzie Ewangelii, ponieważ uwalnia ona umysły i oświeca wysiłki, by żyć mądrze i dobrze jako jednostki i członkowie społeczności. W sposób szczególny papieskie przesłanie skierowane jest do brytyjskich seminarzystów. Papież zachęca ich do wpatrywania się w Jezusa Chrystusa i do poświęcenia się całym sercem formacji intelektualnej i duchowej, by stali się wytrwałymi głosicielami nowej ewangelizacji. kościele zawsze istniały ruchy odśrodkowe, które chciały go jakoś unormalnić, to znaczy przysposobić do mentalności świata. Nigdy natomiast nie miały takiego jak dziś rozgłosu. Ich siła wynika z reklamy, jaką robią im media, powiedział kardynał Mauro Piacenza w wywiadzie dla agencji Zenit. Zdaniem prefekta Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, specyfiką współczesnych pseudoreformatorów jest dążenie do usprawiedliwienia grzechu, aby człowiek nie musiał się już otwierać na Boże miłosierdzie.
Odpowiadając na pytanie dotyczące kapłaństwa kobiet, watykański hierarcha przypomniał, że kwestię tę rozstrzygnął definitywnie Jan Paweł II. Powołując się na swą papieską władzę, oświadczył on w 1994 roku, że Kościół nie jest i nigdy nie będzie uprawniony do udzielania święceń kobietom. Kardynał Piacenza podkreślił jednak, że w Kościele istnieje wiele przestrzeni, w których kobiety mogą realizować chrześcijańskie powołanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kobieta została na przykład rzecznikiem prasowym Watykanu, czy stanęła na czele administracji Stolicy Apostolskiej, dodał.
Prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa stanął też w obronie celibatu. Jego zniesienie nie ustrzeże nas automatycznie od porzucania sutanny, zauważył. Statystyki pokazują, że rozpada się aż 40% małżeństw, zaś kapłanów, którzy porzucają stan duchowny, jest jedynie 2%, zaznaczył kardynał Piacenza. W jego przekonaniu zniesienie celibatu nie poprawi też sytuacji powołaniowej. Wyznania chrześcijańskie, w których nie ma obowiązkowego celibatu, przeżywają dziś głęboki kryzys powołaniowy. My natomiast z tego kryzysu już powoli wychodzimy, zaznaczył włoski purpurat. Podkreślił on, że prawdziwe odrodzenie powołaniowe dokonuje się w tych środowiskach kościelnych, gdzie są stałe modlitwy za powołania, regularne adoracje w tej intencji oraz gdzie respektuje się specyfikę posługi kapłańskiej. Doświadczenie pokazuje, że to naprawdę działa, podkreślił szef Watykańskiej Dykasterii do Spraw Duchowieństwa.
W Madrycie zakończyło się spotkanie europejskich duszpasterzy akademickich. To organizował biskup Marek Jędraszewski, przewodniczący Komisji do Spraw Duszpasterstwa Akademickiego przy Radzie Episkopatów Europy. Zapraszamy do wysłuchania drugiej części wywiadu z biskupem Jędraszewskim, który w Madrycie przeprowadził ksiądz Marek Raczkiewicz.
Mając na uwadze przyszłość Unii Europejskiej, jakie plany na najbliższy czas przed Komisją do Spraw Duszpasterstwa Akademickiego?
Bardzo ważną częścią naszego spotkania, być może decydującą, jest ta, która jest związana z obecnością księdza arcybiskupa Nikola Eterowicza, który jest jednocześnie sekretarzem generalnym Synodu Biskupów. Wiemy, że najbliższy Synod Biskupów będzie poświęcony problemom nowej ewangelizacji. Ksiądz arcybiskup zechciał przybyć na nasze spotkanie, przedstawił bardzo syntetycznie, ale też bardzo dogłębnie lineamenta, dokument bardzo ważny, w jakiejś mierze wyjściowy dla prac synodalnych. Będziemy wspólnie starali się znaleźć te obszary zadań, jakie stoją przed nową ewangelizacją w Europie, zadań, które dotyczą szczególnie szeroko rozumianego duszpasterstwa akademickiego. Inaczej mówiąc, co mogłoby zrobić duszpasterstwo akademickie w europejskich krajach na rzecz nowej ewangelizacji. Jest to niewątpliwie bardzo ważny problem, z którym się aktualnie spotykamy i mam nadzieję, że to spotkanie z księdzem arcybiskupem Eterowiczem pozwoli uczestnikom naszego spotkania zrozumieć, jak bardzo ważne jest to, czym zajmuje się aktualnie sekretariat synodu, czym będzie zajmował się sam synod i dalej, co my możemy zrobić, włączając się w tę wielką przestrzeń pracy duszpasterskiej Kościoła jako duszpasterstwo akademickie, aby w tym kręgu ludzi, spraw nam powierzonych, doprowadzić do tych nowych impulsów, które ożywią przekazywanie prawdy ewangelicznej społeczeństwu akademickiemu.
Mówimy o Europie, ale kiedy spojrzymy na Polskę, jaki jest stan polskiego duszpasterstwa akademickiego?
Trudno na to odpowiedzieć jednym zdaniem. Trudno też o duszpasterstwie akademickim mówić, ograniczając się do samych tylko liczb studentów biorących udział w zajęciach duszpasterstwa akademickiego. Zmienia się profil uczelni, zmienia się także tryb pracy i zajęć na uczelniach. Bardzo często studenci są, zwłaszcza ci, którzy przyjeżdżają do wielkich ośrodków, od poniedziałku do czwartku, na weekend wracają do siebie. w ciągu pobytu na uczelni w tych dniach trudno już im znaleźć jeszcze czas, by brać udział w zajęciach w swoich duszpasterstwach akademickich, ale są jakoś do uchwycenia w swoich parafiach. I to jest właśnie problem ten, o którym mówiliśmy wcześniej, że w jakiejś mierze każdy ksiądz musi być otwarty na problemy środowiska akademickiego. To jest problem studentów, ale to w jakiejś mierze także dotyka profesorów, nauczycieli akademickich, którzy zgodnie z obecną tendencją, jaka panuje, nie tylko zresztą w Polsce, uciekają z wielkich miast, budują swoje domy na obrzeżach tych miast i dla nich znaleźć czas na jakąś szczególną formację, oczekiwać, że jeszcze tego samego dnia wrócą po raz drugi do tych centrów wieczorem, to jest rzecz niezmiernie trudna do zrealizowania i dlatego trzeba szukać kontaktów dla nich i miejsc spotkań właśnie tam, gdzie oni mieszkają. A po wtóre, druga rzecz niezwykle ważna, żeby na kampusach akademickich, które powstają i tworzą się, były także centra duszpasterstwa akademickiego z kaplicą, z możliwością modlitwy, adoracji, przyjęcia sakramentu, chociażby pokuty. To jest chyba rzecz niezwykle ważna, która domaga się dużego otwarcia i zrozumienia tego problemu ze strony władz uniwersyteckich. W niektórych centrach to się udaje, w innych z dużym oporem. Często problem bywa odpychany, przewlekany, a przecież chodzi o to, żeby władze uniwersyteckie zrozumiały swoją odpowiedzialność za tych młodych. Odpowiedzialność polegającą nie tylko na tym, że im przekażą jakąś kwantum wiedzy, ale że im przekażą pewien styl, obraz, ideał człowieka, że będą przekazywali pewien świat wartości i że jeśli tak się będzie myślało o uczelniach, to oczywistą jest rzeczą, że nie da się tego zrealizować bez powrotu do fundamentów chrześcijańskich Europy, uniwersytetu także i do osoby Jezusa Chrystusa, który jest głównym mistrzem i nauczycielem i dla profesorów, i dla studentów.
Ksiądz biskup wziął udział w Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie. Czy te dni będą miały jakiś wpływ właśnie na kształt czy na przyszłość duszpasterstwa akademickiego w Europie?
Mam nadzieję, że tak. A to dlatego, że znacząca część tej młodzieży, która była tutaj w Madrycie, to młodzież uniwersytecka i to jeszcze młodzież uniwersytecka pierwszych lat ich życia studenckiego. To znaczy jest to okres, w którym oni właśnie teraz otrzymali jakiś bardzo ważny impuls, wspaniałe doświadczenie wiary i jest czas, żeby w swoich wspólnotach akademickich, do których teraz wrócili, to raz jeszcze przeżyli, tym się mogli dzielić ze swoimi koleżankami i kolegami, to w sobie pogłębiali właśnie po to, żeby ten impuls, jaki otrzymali, stał się jakimś trwałym elementem ich życia studenckiego, ale potem coraz bardziej dojrzałego w społecznościach, w których przyjdzie im żyć, ale także w rodzinach, które będą zakładali. Także mam nadzieję, że będzie to coś bardzo ważnego, budzącego nadzieję. I mówię o tym nie bez powodu, patrząc zwłaszcza na przykład Francji. Warto wrócić do tego faktu, iż przed 1997 rokiem praktycznie we Francji nie istniało duszpasterstwo młodzieży. I Jan Paweł II właśnie dlatego zwołał Światowy Dzień Młodzieży do Paryża w 1997 roku, żeby dać impuls do tworzenia duszpasterstwa młodzieży, duszpasterstwa także na poziomie akademickim. Złośliwie mówili wtedy, że na spotkanie z papieżem przyjedą kardynałowie, biskupi, może troszkę księży i garstka młodzieży. Tymczasem okazało się, że na polach elizejskich i na Trocadero było ponad 1 000 000 młodych ludzi i że, co jest właśnie najistotniejsze, od tej pory zaczęto budować bardzo silne struktury duszpasterstwa młodzieży we Francji. Co przejawia się w tym, że w roku 2000, a więc kolejnym Dniu Młodzieży, po Włochach i Hiszpanach Francuzi stanowili w Rzymie największą reprezentację. Podobnie zresztą było teraz w Madrycie, trochę się zmieniło. Wpierw byli Hiszpanie, potem Francuzi, ale znowu było 50 tysięcy młodych Francuzów. To świadczy o tym, że na doświadczeniu Światowych Dni Młodzieży można budować bardzo konkretny program pracy z młodzieżą, który przynosi trwałe owoce, buduje jakieś silne struktury i daje nadzieję na to, że ta młodzież, doświadczając takiego kościoła młodego, pełnego entuzjazmu, radości, kościoła, który jest skupiony wokół Piotra naszych czasów, potrafi budować swoje życie chrześcijańskie tam, gdzie oni są i potrafi o tym życiu świadczyć i o jego wartościach dzielić się z innymi.
I na koniec osobiste marzenie czy pragnienie księdza biskupa?
Żebyśmy jak najszybciej porzucili ten stan zmęczenia, jakim żyje Europa, jaki nieraz udziela się także w życiu Kościoła, i żeby każdy chrześcijanin był dumny z tego, że należy do świętego, apostolskiego i katolickiego Kościoła i żeby Pan Jezus był jego nieustannym mistrzem i nauczycielem. Bo to jest właściwie warunek i początek szczęścia, czy to każdego człowieka, czy całej społeczności, czy Kościoła, a przede wszystkim jest to nadzieja dla Europy.
Dziękuję za rozmowę.
Z biskupem Markiem Jędraszewskim rozmawiał ojciec Marek Raczkiewicz. Jednym z charakterystycznych rysów rozpoczynającej się za 3 dni wizyty Benedykta XVI w Niemczech będzie ekumenizm i dialog religii. Jest to nie tylko utarty zwyczaj, znany już z pielgrzymek Jana Pawła II i Pawła VI, ale w przypadku naszych zachodnich sąsiadów po prostu naturalny wymóg. Wyjaśnia to niemiecki teolog i tłumacz Wilfried Lipscher.
Niemcy są krajem wielowyznaniowym. Papież przyjeżdża do kraju Marcina Lutra. Ojciec Święty, przybywając do Niemiec, musi ten fakt uwzględnić. Przed zjednoczeniem Niemiec w roku 1990 Republika Federalna liczyła wyznaniowo mniej więcej po 50% katolików i 50% ewangelików. Następstwem zjednoczenia kraju podział jest zupełnie inny. Na pierwszym miejscu w statystyce znajdują się tacy, którzy określają się jako niewierzący lub ateiści. Jest ich około 38% i zamieszkują przede wszystkim tereny byłej NRD. Potem dopiero mamy do czynienia z religiami. Katolików i ewangelików jest prawie po niecałe 30%, reszta to wyznania mniejszościowe, między innymi muzułmanie. U podłoża tego zjawiska znajdują się wydarzenia historyczne, na przykład reformacja z wieku XVI, a w okresie hitlerowskim i komunistycznym wyrugowano religię, szczególnie na terenach ewangelickich, gdyż katolicyzm był wobec władz totalitarnych mniej uległy. Sam Berlin jest miastem wielowyznaniowym i wielokulturowym. Wobec tego nie należy oczekiwać, że Niemcy będą Ojca Świętego witać entuzjastycznie, na przykład jako papieża Niemca. Wręcz przeciwnie, dojdzie na pewno do protestów przez tych, którzy zwalczają chrześcijaństwo. W dodatku ostatnio ludzie odchodzą od kościoła ze względu na nadużycia seksualne ze strony księży. Sporo w Niemczech jest ugrupowań tzw. humanistycznych, twierdzących, że Pismo Święte przez naukę zostało zdemaskowane jako bezpodstawne. Nie ma tu miejsca na wiarę. Mimo to msza święta z papieżem odbędzie się w Berlinie na Stadionie Olimpijskim, gdyż zgłoszeń z Niemiec i spoza kraju jest tak dużo, że pierwotnie przeznaczony plac przed zamkiem Charlottenburg okazał się za mały, może i dzięki Polakom, którzy, jak mamy nadzieję, przyjadą, by spotkać się z Benedyktem XVI. Ale niech się nie gorszą demonstracjami, nawet brzydkimi.
Tu Radio Watykańskie. Kontekst papieskiej pielgrzymki do Niemiec tłumaczył nam tamtejszy teolog i tłumacz Wilfried Lipscher. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.